Tu Radio Kraków Kultura.
Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Witam serdecznie, Kuba Niziński. A dzisiaj też szczególny temat, a to dlatego, że to będzie takie powiązanie, bo motywacją właśnie do rozmowy o tym miejscu na świecie jest wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Złote Runo Sztuka Gruzji. Wystawa zostanie otwarta niebawem, ale my już dzisiaj w Regionach Kultury chcemy o Gruzji nieco więcej porozmawiać. Mykola Mańko, gościem Radia Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gruzja, czym jest dla ciebie Gruzja?
Powiem szczerze, że gdybym miał o jakimś kraju opowiadać, to z największym ciepłem, z największym zainteresowaniem byłoby to Gruzja, bo Gruzja to jest pierwsza moja miłość podróżnicza. Ja wychowałem się w Ukrainie i w Ukrainie Gruzja była czymś takim bajkowo-egzotycznym. Pod każdym względem, i kuchni, i morza. Ja miałem w rodzinie wujka, który był dyrektorem kopalni i oni jeździli wypoczywać do Gruzji. Ja widziałem zdjęcia.
Zamożniejsi?
Zamożniejsi, tak. No to są byli tacy, no, powiedzmy, dygnitarze, tak? I te kurorty, te opowieści, ta egzotyka, ja po prostu wychowałem się w dzieciństwie na tym. Więc kiedy mogłem pojechać do Gruzji, to było wielkie szczęście. Ja dość dużo wiedziałem o Gruzji już jadąc tam i wszystko się potwierdziło, co wiedziałem, a nawet przerosło moje
oczekiwania.
Moje oczekiwania, tak. To było jedno z najwspanialszych moich podróży, jakie w życiu przeżyłem.
Pierwsze spojrzenie na Gruzję, to co ci się pojawia przed oczami?
Egzotyka, nie wiem. Dla mnie ten kraj, który po pierwsze ma niesamowicie dawną historię. Jest to jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich, tak? I to się czuje, to się widzi.
Kościoły, wpływy, stary,
tak, wpływy, cerkwie. Ja uwielbiam architekturę dawną, wschodnią. I tam to jest naprawdę cud, że się zachowało tak dużo świątyń, które dosłownie VI wiek, VIII wiek, tak?
Bo to jest tak, jak nie wczytujemy się w historii, w kulturę właśnie Gruzji, to nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że to są setki lat jeszcze przed nami.
Tak. Ogromna część przecież Gruzji, zwłaszcza zachodnia Gruzja, była pod dużym wpływem starożytnej Grecji. Tak, słynny mit o Złotym Runie.
Który, skąd zresztą tytuł wystawy?
Tak, tytuł wystawy teraz w Krakowie ze skarbami z Gruzji. Złote Runo przecież właśnie tam Bóg Ares w swoim ogrodzie przechowywał. Smok go ochraniał, Bóg wojny, Bóg Ares. I tylko jeden śmiałek, tak, udało mu się to runo wykraść. Tak, także Gruzini są bardzo świadomi swojej historii i nawet tak pyszałkowato nią się tak szczycą, bo no niewiele kraju może powiedzieć, że istnieje tak tyle lat.
No i ma jeszcze powiązania ze starożytnością. Tak, tak.
Jeszcze no moje zamiłowanie, ja bardzo lubię jeść. Mnie interesuje kuchnia.
Dużo piszesz o kuchni.
I piszę o tym. I Gruzja zachowała autentyczną jakąś kuchnię. No powiedzmy, jeśli pojedziemy tam w Egipt i Liban, to ogromna ilość kuchni będzie się powtarzała w jednym i drugim kraju, ponieważ jest coś takiego jak bliskowschodnia, tak, kuchnia, tradycja. Natomiast Gruzini naprawdę zachowali coś bardzo autentyczne, takie, no powiedzmy, charakterystyczne tylko dla nich. Oni byli pod wpływem ogromnym Iranu. Oni byli pod wpływem ogromnym Turcji, tak? A mimo innych narodów kaukaskich, co jest zrozumiałe. A mimo to zachowali swoją niepowtarzalną kuchnię, którą już dla samej kuchni warto tam pojechać.
Ty mówisz o tym zetknięciu z Gruzją przez twoją rodzinę już dawno temu. Ja dopiero mogę mówić, powiedzmy, o XXI wieku i moim zetknięciu z Gruzją, więc to już zupełnie inne czasy. Ale Gruzja, mam wrażenie, że w Związku Radzieckim to była takim szczególnym miejscem też. No, tak jak powiedziałeś, trochę bajkowym, trochę miejscem niedostępnym dla wszystkich, trochę miejscem, które kojarzyło się ludziom ze Związku Radzieckiego z czymś nieosiągalnym niejednokrotnie, bo z wielkim marzeniem.
Wiesz, co mnie zaskoczyło, kiedy ja przyjechałem pierwszy raz do Gruzji, że wszyscy mówili o Polakach. Ja byłem z polskimi przyjaciółmi i w Gruzji bardzo dużo zostało ciepła do tych kurortników, którzy przyjeżdżali do Batumi na przykład, tak? I Gruzini mają takie bardzo ciepłe usposobienie do wszystkich przyjeżdżających. Jest to jakby naród, który wychował się, że turystów trzeba kochać, przyjezdnych trzeba kochać. I dzisiaj możemy nawet, wiesz, jakby wykorzystywać te ciepłe stosunki, które powstały jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Gruzja była okupowana przez Związek Radziecki. Miała historię podobną do wielu krajów w naszej części Europy, gdzie w 1918 odzyskali niepodległość, ale Gruzja nie mogła się tym długo cieszyć. Została zagarnięta przez Związek Radziecki. Partyzantka gruzińska została wybita i zniszczona. Ale dla Rosjan było to swojego rodzaju jak Krym, tak? Takie śródziemnomorze, nie wiem jak to nazwać, takie lazurowe wybrzeże.
Tak, w Związku Radzieckiego.
Ono nie było dostępne dla wszystkich. Bardzo niewiele ludzi w Związku Radzieckim mogli sobie pozwolić pojechać właśnie tam, także to było dla tej warstwy takiej bardziej
uprzywilejowanej.
I tam powstała cała infrastruktura, tak? I jakby Gruzini w Związku Radzieckim, mimo ogromnego starań Rosji, bo przecież Rosjanie od wieków starali się i kościół gruziński zrusyfikować, tak włączony był do patriarchatu moskiewskiego. Później otrzymał jakby oddzielną niezależność i jest osobnym patriarchatem gruzińskim, ale
próbowano włączyć.
Gruzinom się udało tego uniknąć. Na przykład Kazachowie, mimo że są muzułmanami, mimo że mają osobny język, to Kazachowie rozmawiają po rosyjsku
w dużym stopniu,
a Gruzini nie. Jednak im się udało tę swoją taką kulturową niezależność zachować.
To myślisz, że to takie zakorzeniona tożsamość gdzieś wynikająca
Myślę, że z wielu wieków tradycji? Przecież to jest nieduży naród, tak? Gruzja to jest 1/4 Polski. Teraz jeszcze jest problem. 40%, o ile się nie mylę, tego kraju jest okupowane, tak? Przez Rosję. I w całej Gruzji mieszka mniej niż 4 miliony mieszkańców. Dla mnie jest to naprawdę niesamowite, że tak mały kraj przy tak ogromnej wpływie Rosji udało mu się
przeciwstawiać się
jakoś, nawet nie tyle się przeciwstawić, ile mieć takie poczucie własnej tożsamości, że nie uległ kulturze imperialnej, tak? Wiadomo, że zawsze imperium, które ściąga najbardziej utalentowanych ludzi do stolicy swojej, ze wszystkich, tak? Imperium rosyjskie jest ogromne. Wiadomo, że tam będzie najlepsza opera, najlepszy balet, najlepsze muzeum, no, uczelnie i tak dalej. I jakby najlepsi utalentowani ludzie z tych krajów, które były pod wpływem włączone do Związku Radzieckiego, ich po prostu wciągano do Moskwy i oni się zamieniali na Rosjan, można tak powiedzieć. Chyba tak każde imperium
działa.
Tam działa do dzisiaj w ten sposób. Mimo że Związku Radzieckiego nie ma, to jednak powiedzmy Gruzin, który chce zrobić karierę, biznes,
wyjeżdża do Moskwy. I te połączenia są bardzo jeszcze cały czas ścisłe, mimo że ta tożsamość jest zaznaczana.
Tak, ja nawet powiem, że to jest politycznie bardzo silny wpływ, ponieważ oligarchowie możni, tak, Gruzji, oni wszyscy powiązani z biznesem rosyjskim i bardzo często ze służbami rosyjskimi. I ten niedługi okres wielkich reform, tak, które my przypisujemy słusznie w dużym stopniu prezydentowi Saakaszwilemu, który zresztą teraz siedzi w więzieniu, tak, przy nowej władzy, to zawdzięczamy dużemu finansiście, tak?
Okay. To,
no, człowiekowi zajmującemu się
przełom, tak,
finansami, który zrobił wielką reformę, nazywa się Kacha Benduidze.
I, o którym się nie mówi.
O tak którym bardzo. Się mało mówi, tak, a który niestety zmarł na zawał. Ale to on zamienił właśnie tę Gruzję z uchodźcami, gdzie hotele były po prostu wypełnione. Uchodźcy uciekający z Abchazji, tak, z Osetii.
Czyli z tych miejsc.
Nie bardzo było co z nimi zrobić, więc zasiedlono nimi hotele i hotele już nie przypominały hotele, tylko to były jakieś baraki bardziej. I właśnie Gruzja, która nie jest bogatym krajem, udało się jej zrobić tak niesamowitą reformę, która do dzisiaj tak podziwia cały świat.
Gruzja, zmieniająca się Gruzja cały czas na naszych oczach, choć geopolitycznie oczywiście w miejscu, gdzie nie jest łatwo funkcjonować, tak jak powiedziałeś, te powiązania z Rosją, jeszcze w tym momencie historii Europy są też szczególne.
No, Gruzja musi jakby lawirować, tak? Z jednej strony Gruzini bardzo chcieliby być w Unii Europejskiej. To jest wielkie marzenie wielu,
w Europie, tak.
Wielu Gruzinów. I Gruzini w ogóle, mimo tej wschodniej egzotyki, którą tam wszędzie spotkamy, to absolutnie bardzo proeuropejskie. Ja podróżowałem nie tylko po Gruzji, ale też po Armenii, mniej więcej w tym samym czasie. I mnie bardzo zaskoczyła różnica, nawet w ubraniu. A powiedzmy, dziewczyny w Gruzji będą wyglądały tak jak w Paryżu. Jeśli chodzi o styl ubrania, uczesania i tak dalej. Natomiast kiedy przyjeżdżasz...
Ten napływ europejski. Taki.
Jakaś zamiłowanie europejskie. Mhm. Natomiast tylko przyjeżdżasz, przecież tam granice z Armenią, to są dwa sąsiadujące kraje. I już inny makijaż u dziewczyn. Ubranie są bardziej jakby Rosjanki przypominają Ormianki w swoim ubiorze, zachowaniu, niż Gruzinki. Także Gruzja jest oczarowana Europą, zakochana Europą i bardzo chce być europejska.
A z drugiej strony?
A z drugiej strony mamy to, że Europa średnio jest zainteresowana, a Rosja bardzo. Tak? W związku z czym Gruzja, żeby nie utracić niepodległość.
Tożsamości też.
I tożsamość. Wie, że musi jakby lawirować między tymi dwoma siłami, żeby zachować jakąś niepodległość i tożsamość. Teraz Gruzini mają inny problem. Ogromna ilość Rosjan, która nie chce pogodzić się z wojną na Ukrainie.
Uciekała.
I która boi się mobilizacji, tak, wciągnięcia do wojska. Uciekła do Gruzji, więc w tej chwili Gruzja jest wypełniona bogatszymi, bo to trzeba też mieć pieniądze, żeby sobie kupić mieszkanie tam i zamieszkać w Gruzji, bogatszymi Rosjanami i gospodarczo Gruzja na tym dobrze wychodzi w tej chwili.
Czyli faktycznie to położenie i ten czas jest trudny, szalenie trudny dla Gruzji, żeby lawirować pomiędzy Europą a Rosją i żeby utrzymać tam swoją państwowość.
Tym niemniej Gruzja w tej chwili jest spokojnym krajem. Jeśli chodzi o podróżowanie, to jak najbardziej zachęcam.
I właśnie do turystycznej kwestii chciałem przejść tutaj, bo historia Gruzji jest fascynująca i to nie mamy wątpliwości. Ludzie są szalenie życzliwi i to jest też coś niebywałego. Natomiast Gruzja turystycznie bardzo się nasyca przez tanie linie lotnicze, które latają tam coraz częściej. Mam wrażenie, że Gruzja staje się takim, no, miejscem, które jest wybierane jako jedno z pierwszych do podróży. To może pomóc, czy wręcz przeciwnie, tę turystykę jednak by należało gdzieś tam opanować?
Może pomóc jak najbardziej i mam nadzieję, że Europejczycy będą coraz bardziej jeździć do Gruzji i doceniać ten kraj. Bo proszę zauważyć, Gruzja jest blisko przecież, nie tak daleko. To jest 3 godziny, 3,5 lotu do Gruzji. Jest tam wspaniały klimat, ponieważ tam mamy ciepłe morze, tam rosną palmy, tam liść laurowy, to jest to no, zielone wielkości, ogrodzenia, tak robią z liścia krzewów laurowego. Rosną pomarańcze, ale ponieważ to jest kraj górzysty, to mamy tych klimatów w zależności,
z drugiej strony,
tak, gdzie pojedziemy.
Zupełnie niedaleko.
Wystarczy pojechać do Kazbegi, jednego z bardzo pięknego miejsca, gdzie mamy wspaniałe klasztory w górach. Kaukaz jest bardzo piękny i tam już jest oczywiście inny klimat, zimniejszy, inna kuchnia, inny ubiór. Jest to niewielki kraj, który daje bardzo dużo możliwości. No i mówiąc o Gruzji, nie możemy powiedzieć, nie powiedzieć o winie, ponieważ to jest jak krew w żyłach człowieka, tak Gruzini...
Zetkniemy się bez tak, dwóch zdań.
Dużo bardziej niż inne kraje kaukaskie, ponieważ po pierwsze inne kraje kaukaskie często są muzułmańskie, gdzie alkohol jest tak...
niemile widziany.
Niemile widziany. Ormianie też nie mają aż takiej tradycji, mimo że uważa się, że wino w ogóle zaczęli uprawiać, no najstarsze powiedzmy, oznaki uprawy wina znajdujemy w Armenii, to mimo to podróżując Ormianie lubią jakieś armaniaki, koniaki, takie bardziej
które
destylowane.
Tak.
Natomiast w Gruzji naprawdę na każdym kroku piją wino, od domowego zaczynając po takie wyprodukowane. I tutaj uprzedzam Polaków, którzy pojadą, zwłaszcza w męskich grupach, będziecie zawsze zapraszani do tego, żeby wypić z Gruzinem dobre wino. Czy to w domu u niego, czy w restauracji, wino jest po prostu obowiązkowe.
No i do tego pyszna kuchnia.
I wspaniała kuchnia, która pasuje do tego wina. Kuchnia inna niż polska, ponieważ tam króluje bakłażan na przykład.
Tak. Wpływy bliskowschodnie bardzo. I
jeśli ktoś jest miłośnikiem kolendry, to ja w życiu nie widziałem, żeby tak dużo kolendry używano,
dodawano tak.
Jak tam. Ja, gdy byłem w Gruzji, ja mieszkałem w domu prywatnym. I w tym domu była pani, która była świetną gospodynią. Ona zabierała, to był czas przetworów. Gruzini robią dużo przetworów na zimę, tak sobie, kiedy są tańsze.
Kiszonki, tak.
I kiszonki. I ja pojechałem na bazar. Ja nigdy nie zapomnę tego wrażenia, kiedy ona zaprowadziła nas w część ziołową, gdzie były zioła. To były po prostu, szło się tunelami, dosłownie tunelami ułożonych tych pęczków ziół. I ten aromat ja nie zapomnę do końca życia. Ja nie lubiłem kolendry, dopóki nie pojechałem do Gruzji.
Chodziło o połączenie.
Chodzi o to, żeby połączyć odpowiednio. Jeszcze to, co mnie Gruzji zachwyciło, że oni jedzą w zasadzie tylko świeży chleb. Dzisiaj ten chleb jest do kupienia, przynajmniej w Krakowie.
W Polsce jest coraz
też
więcej piekarni. Tak.
Dużo Gruzinów otwierało piekarni. I tam w co drugim domu była piekarnia, gdzie przychodziło się, chce zjeść chleb na śniadanie. Nie kupowało się tam naprzód, tylko schodziło się schodkami w dół, gdzieś w piwnicy była zawsze jakaś niewielka piekarnia i ten chleb kupował, lawasz po gruzińsku. Tam różne typy, różne nazywają, ale lawasz to głównie taka nazwa na chleb. I Gruzini kupują właśnie ten chleb prosto z pieca, typu tandir, to jest taki okrągły.
Wypiekany po bokach,
przykleja się w środku
ciasto.
Po bokach do ścianek. I samo oglądanie. Ja uwielbiam oglądać, jak ktoś w kuchni pracuje. Więc ja pamiętam, że schodziłem do tych piekarni kupić chleb, ale tam starałem się jak najdłużej. Przepuszczałem w kolejce ludzi, bo chciałem oglądać pracę tych piekarzy. I ja lubię te kraje, gdzie się jada rękami.
Kiedyś
u nas też się w Europie jadło rękami. I to jest troszkę inne uczucie, jakby jeszcze jeden zmysł, no powiedzmy.
Smakuje,
tak, czuć
dotykając.
Strukturę,
tak.
Zazwyczaj bierze się właśnie kawałek tego chleba i nabiera, dlatego jedzenie gruzińskie często ma dużo sosów. Tak. Jedzenie gruzińskie bardzo jest warzywne. I to, co oni potrafią zrobić z warzywami, jeśli ktoś jest weganem, wegetarianinem, to Gruzja naprawdę zrobi co? To jest zupełnie jakby nowa strona smaków. Jedna z takich najważniejszych przypraw, bez której Gruzini no, nic nie gotują, już jest, podejrzewam, przez internet do kupienia w Polsce, to jest kaukaska kozieradka, to jest inne niż w Polsce. Oni nazywają tę przyprawę ucchosuneli. Nie ma kuchni gruzińskiej bez przyprawy ucchosuneli. Ja ją też uwielbiam, więc jeśli gdzieś mogę zdobyć, albo ktoś jedzie do Gruzji, to zawsze proszę, żeby mi stamtąd przywieźć ucchosuneli.
Mikola, kuchnia to jest kultura, to jest część kultury, tej takiej szeroko pojętej, bez wątpienia i tutaj absolutnie tego ominąć nie można. Gdybyś miał podać trzy ulubione miejsca Gruzji twoje, są takie?
Znaczy ja bardzo lubię Tbilisi. Z Tbilisi też można pojechać do Dżwari, to jest taki klasztor średniowieczny świętego Jerzego. Święty Jerzy jest jakby opiekunem tego kraju. I w dawnych czasach oficerowie mieli chorągiew. I chorągiew świętego Jerzego to jest biała z czerwonym krzyżem. I jest to flaga tak Gruzji. Jest bardzo czczony. Druga, ja mieszkałem tam pani gospodyni, o której opowiadałem, miała na imię Nino. Nino to jest święta gruzińska. Niesamowicie czczona w Gruzji i w Tbilisi w dużym stopniu. Drugie miejsce, które obok Tbilisi jest Mtscheta. To jest powiedzmy taki siedziba patriarchy gruzińskiego. To jest takie, no, sama architektura jest powalająca. Także Mtscheta jest obowiązkowa. Wystarczy wsiąść w busa, czy wziąć taksówkę.
Marszrutką bez problemu.
Tak, ja jeżdżę marszrutkami.
Też
muszę dodać tutaj, Gruzini są szaleni na drogach. Szaleni dosłownie. Oni lubią jechać z wiaterkiem, niezwykle szybko, ale no, ja nigdy nie miałem problemu, żeby było coś niebezpieczne. Ja jeździłem bardzo dużo po Gruzji z takimi szalonymi kierowcami. Oni nie lubią czekać. Oni,
już.
Gruzini są bardzo emocjonalni.
Trzecie miejsce?
Trzecie miejsce to Kazbegi.
Ja
chciałem zobaczyć góry. Nie powiem, że ja jestem zdobywcą gór. Ja się szybko męczę w górach. Ale to jest na tyle inna atmosfera. I te miejsca są takie, że Svanetia też jest bardzo ciekawa, gdzie każdy dom jest wieżą. Góry mają zupełnie inną atmosferę niż południe. W Tbilisi zresztą jest też część ormiańska i jak będziecie w Tbilisi, bardzo zachęcam pójść do hamamu z masażem tamtejszym. W centrum Tbilisi jest stara łaźnia, którą odwiedzali arystokraci odwiedzający Tbilisi. Niesamowite, że to działa do dnia dzisiejszego, ten hamam. I oprócz dobrego jedzenia koniecznie trzeba jeszcze wejść tam.
Mikola, pewnie byśmy długo mogli na ten temat mówić. Ja tak przed okresem jeszcze też urlopowym, jeżeli ktoś się wybiera do Gruzji, to zachęcam. Złote Runo, Sztuka Gruzji, Muzeum Narodowe, bo to może być takie wejście w to, żeby szerzej poznać Gruzję. I pewnie tak pójdziesz, ja pewnie też bez wątpienia
się wybiorę. Byłem w Tbilisi na tej wystawie, ponieważ to jest jedna z najważniejszych skarbnica Muzeum Narodowym Tbilisi. Jest obowiązkowa do odwiedzenia.
Czyli tutaj
dlatego
trzeba pójść.
Tak, kiedy ja zobaczyłem plakat na Muzeum Narodowym, że te skarby, podejrzewam, że część, tak, przyjadą tutaj, to byłem zachwycony. Cieszę się, że Kraków współpracuje Znaczy Muzeum Narodowe Krakowa współpracuje z Muzeum Narodowym w Gruzji. To jest wspaniała rzecz.
I że będzie można zobaczyć tę wystawę. A o Gruzji opowiadał Mikola Mańko. Dziękuję bardzo za spotkanie w Radiu Kraków
Kultura. Ja również dziękuję i do zobaczenia w Tbilisi.
Do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.